Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Chińczycy, kiedy komuś źle życzą, mówią, obyś żył w ciekawych czasach. Niestety przyszło nam tego doświadczyć na własnej skórze. Jednobiegunowy świat się kończy, a w konsekwencji rosną napięcia i konflikty na świecie. Najbardziej jaskrawy przykład obserwujemy oczywiście na wschód od nas, na Ukrainie, napadniętej przez Rosjan. Jednak także w innych regionach widoczny jest wzrost napięć i przetasowań na arenie międzynarodowej. O kilku ważnych punktach zapalnych w Europie w kontekście ostatnich spotkań dyplomatycznych porozmawiam za chwilę z ekspertem portalu Defense24, doktorem Jackiem Raubo. Następnie redaktor Aleksandra Fedorska tradycyjnie zabierze nas w podróż za naszą zachodnią granicę. Jej gościem dziś będzie Martin Stadz, prezydent Federalnego Związku Niemieckiej Żeglugi Śródlądowej. To jest Magazyn Zachodni. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Wojna na Ukrainie trwa, w tle odbywają się spotkania i rozmowy na szczeblu międzynarodowym. Do kilku takich spotkań doszło ostatnio i przyjrzymy się ich znaczeniu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj specjalista do spraw bezpieczeństwa i obronności, ekspert portalu Defense24, dr Jacek Raubo. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No to na początek weźmy pod lupę spotkanie Rosja-Białoruś, czyli Putin-Łukaszenka, choć ono odbywało się, zdaje, w szerszym formacie. Dyskutowano kwestię współpracy między państwami, ale Institute for the Study of War komentuje, że Putinowi nie udało się namówić Łukaszenki do pogłębienia zależności Białorusi od Moskwy.
Znaczy, pogłębianie zależności Białorusi od Rosji trwa w najlepsze, ale nie udało się na pewno wykorzystać tego pogłębiania poprzez zaangażowanie białoruskich wojsk w jakąś formę operacji granicznej, która by mogła spowodować, że Białoruś nie tylko pasywnie, ale i aktywnie będzie zaangażowana w agresję rosyjską, która jest prowadzona od lutego 2022 roku. Bo pamiętajmy, że Białoruś jest zaangażowana, dlatego że udostępnia bazy, udostępnia przestrzeń powietrzną i w jakimś tam stopniu zapewne też wspiera logistyczno-technologicznie stronę rosyjską w toku działań, bo wiemy, że były na przykład wykonywane transporty broni pancernej czy też transporterów opancerzonych, innego typu systemów uzbrojeń, i wyposażenie na potrzeby rosyjskie, bo tutaj Białoruś była traktowana jako trochę taki magazyn dla części wojsk rosyjskich.
No ale zdaje się, że Putinowi chodziłoby o coś więcej, chodziłoby o bezpośrednie zaangażowanie wojsk białoruskich na terenie Ukrainy. Chyba Aleksandrowi Łukaszence nie jest po drodze z tym pomysłem, nie jest po drodze też samym Białorusinom, którzy, mam takie wrażenie, bardziej identyfikują się z Ukraińcami niż z Rosjanami, bo sami są państwem satelitarnym względem Moskwy.
I dlatego reżim Łukaszenki od początku gra z Moskwą w taką, bym powiedział, formę uciekania od odpowiedzialności za bezpośrednie uderzenie. Dlaczego to Rosji jest potrzebne? To może od tego powinniśmy zacząć. Jakakolwiek forma agresji na granicę ukraińską, na nowym odcinku, wymagałaby od strony ukraińskiej raz zaangażowania odpowiednich sił poprzez przesunięcie nie tylko formacji granicznych, straży granicznej, formacji mundurowych, ale też wojska i planowania rezerwy na potrzeby tego typu działań obronnych. Z drugiej strony angażowałaby przede wszystkim bardzo istotne i bardzo cenne obecnie zasoby w zakresie wyposażenia, przede wszystkim amunicję, przede wszystkim również te elementy związane z utrzymaniem na przykład paliw dla poszczególnych pojazdów, a więc odciągnęłaby część zasobów tutaj ukraińskich od kluczowego, wydaje się na dzień dzisiejszy, formatu walk, jaki jest widoczny na tej linii donbaskiej, czy też na tym południowym wschodzie okupowanej części Ukrainy, więc to by było działanie bardzo wojskowe.
Chyba byłoby ryzykowne pod względem ewentualnych dostaw na Ukrainę, ponieważ jeżeli by operacja na zachodniej części Ukrainy, od północy idąc, od granicy ukraińsko-białoruskiej, gdyby Białorusinom się powiodły akcje na tym terenie, no to mogłoby to zagrozić dostawom sprzętu z Polski chociażby.
Strategicznie tak, ale jestem sceptyczny co do możliwości wykonania tego typu uderzenia za pomocą tylko i wyłącznie sił białoruskich. To może za chwilę o tym trochę więcej. A siły rosyjskie są skąpe, jak na tak naprawdę możliwości właśnie zamknięcia tego korytarza polskiego, tutaj umownego korytarza polskiego wiodącego przez te huby logistyczne, które powstały na terytorium Rzeczypospolitej właśnie w kontekście wspierania międzynarodowego, jeśli chodzi o tutaj potrzeby ukraińskie. Aczkolwiek rzeczywiście taka koncepcja, gdzie to odcięcie od tutaj granicy z Polską byłoby wykonalne, stwarzałaby dla Ukrainy wręcz zagrożenie na płaszczyźnie strategicznej, czyli możliwości w ogóle funkcjonowania zachowania w dzisiaj wymiarze tak naprawdę dostaw, które są niezbędne dla utrzymania sprzętu pozyskanego z Zachodu, tej amunicji, która też jest do niego tutaj kompatybilna, z nim kompatybilna, więc rzeczywiście w wymiarze strategicznym tak, ale panie doktorze, szanowni państwo, nawet mówię, zwykłe operacje graniczne, uwiązanie części jednostek ukraińskich właśnie na tym froncie byłoby w jakimś tam wymiarze operacyjnym korzystne dla Rosjan, bo Rosjanie zdają sobie sprawę, moim zdaniem mają takie oceny, jeśli chodzi o potencjał wojska białoruskiego i wiedzą, że Białoruś nie będzie game changerem, modne słowo, które się pojawia, na pewno nie przełamie tutaj tej wojny, jeśli chodzi o wprowadzenie tutaj wojsk białoruskich do akcji, dlatego że raz, jest to zupełnie inna konstrukcja armii, jest to armia poborowa. Dwa, kwestia też wyszkolenia i wyposażenia tych jednostek, wielkości tej armii i tego, co pan redaktor powiedział, a więc kwestii nas postawy społeczeństwa, bo jeżeli mamy armię poborową, która no nie jest armią, którą możemy sobie dysponować jak chcemy, no to musimy brać pod uwagę nastroje w społeczeństwie, a tam cały czas przecież jest w głowie wielu obywateli Białorusi kwestia no nielegalnego, bym powiedział, złamania prawa w ogóle, nielegalnego funkcjonowania reżimu Łukaszenki. Przecież te wielkie wystąpienia uliczne, które jak na skalę białoruską były znaczące, one gdzieś tam zmieniły najprawdopodobniej ten dyskurs wewnątrz społeczeństwa białoruskiego. Bo jeszcze teraz się pojawiła sytuacja, w której Rosjanie rzucają na front źle przygotowane i źle tak naprawdę dostosowane do tych akcji wojska białoruskie, coś w rodzaju tych mobików z Ługańska i Doniecka, no to efekt końcowy byłby no wręcz katastrofalny dla samego reżimu Łukaszenki.
No dobrze, to przejdźmy w takim razie do innego spotkania, bo w piątek w Brukseli doszło do tajnego takiego właśnie spotkania dyplomatycznego, w którym uczestniczyła dyrektor biura premiera Grecji Anna Maria Boura, rzecznik tureckiego prezydenta Ibrahim Kalin i doradca dyplomatyczny kanclerza Niemiec Jens Plötner. Spotkanie oczywiście już tajne nie jest, ale ustalenia pozostają niejawne. Niemcy chcą pełnić rolę mediatora w konflikcie turecko-greckim, a jest on wielopłaszczyznowy, bo to granica morska, przestrzeń powietrzna, spór o szelf kontynentalny, do tego jeszcze temat imigrantów, no i sporny Cypr. Panie redaktorze, czy pana zdaniem jest szansa na zakopanie sporów pomiędzy Turcją a Grecją, skoro ten konflikt już ma no, 100 lat, przynajmniej 100 lat?
Na obecną chwilę na pewno jest szansa na stabilizację tego wymiaru praktycznego, tej sytuacji militarnej. Ja wielokrotnie przestrzegałem przed bardzo takimi napiętymi do granic możliwości ocenami, jeśli chodzi o starcie wojskowe, czy też możliwość wystąpienia konfliktu zbrojnego, na przykład we wschodniej części Morza Śródziemnego. Niewątpliwie oba państwa zbroją się, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja do wewnątrz NATO, do wewnątrz tak naprawdę tutaj bezpieczeństwa europejskiego, ale też tego regionalnego bezpieczeństwa, szczególnie, że Rosja z chęcią przyjęłaby każdy możliwy konflikt w tym regionie i każdą możliwą sytuację kryzysową.
Wszystko, ale... co by odciągnęło uwagę od wojny na Ukrainie, prawda?
I można byłoby to rozgrywać, bo dzisiaj Rosja łapie się wszystkich możliwych narzędzi i musimy brać pod uwagę, że będzie naciskała na właśnie tą destabilizację gdziekolwiek, ale ja zwracam uwagę, że mamy wbrew pozorom pomiędzy tymi takimi emocjami, bo spadamy trochę ze skrajności w skrajność, albo nie mówimy o niczym, albo nagle się pojawia właśnie ta relacja turecko-grecka w takim kontekście, że prezydent Erdoğan mówi o pociskach rakietowych, gdzieś tam pojawiają się ruchy wojsk, czy też informacje o zakupach i to powoduje od razu napięcie. Ale pamiętajmy, że wbrew pozorom właśnie te kwestie militarne są dobrze skanalizowane, jeśli chodzi o stabilizację sytuacji poprzez na przykład formaty sojusznicze i formaty natowskie. Ta sytuacja moim zdaniem o wiele inaczej by wyglądała dzisiaj, gdyby teoretycznie, zakładając, że na przykład Turcja by była poza NATO, no, oba państwa gdzieś tam by groziły sobie, czy wskazywały na cele na przykład wojskowe w tej relacji politycznej. Wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę zachować należytą ostrożność w ocenie tego wymiaru wojskowego. Politycznie rzeczywiście ten spór będzie. Ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, że zarówno dla władz w Ankarze, jak i tutaj władz greckich gdzieś ten temat no, nie jest do rozwiązania w sposób bardzo łatwy i prosty. prosty. Przede wszystkim Grecy grają tym sporem w polityce wewnętrznej, do wewnątrz kraju. No i przed wyborami zapewne gdzieś tam te nastroje będą się starali eskalować tak, żeby mobilizować wyborców, bo nic tak nie mobilizuje wyborców, jak możliwość pokazania, że jest wróg zewnętrzny, a my mamy ku temu potencjał militarny, żeby wspólnie, ale zjednoczeni odrzucić wroga pod światłym przywództwem tego, który nawet nie boi się powiedzieć, że pociski rakietowe są w stanie dosięgnąć stolicy danego państwa, z którym tam, nazwijmy, mają spór. Więc politycznie, medialnie uważam, że powinniśmy naprawdę tutaj przygotować się na długą, wieloetapową drogę, jeśli chodzi o właśnie te relacje grecko-tureckie, ale w wymiarze polityczno-wojskowym, praktycznym, przy udziale NATO, przy udziale kanałów sojuszniczych, takich jak chociażby ten kanał niemiecki, należy brać pod uwagę, że ta sytuacja jest o wiele bardziej ustabilizowana, niż to się wydaje z takich punktowych przekazów medialnych.
No dobrze, ale tak czysto hipotetycznie, na potrzeby rozważań, powiedzmy, bo miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale powiedzmy, że Turcja atakuje Grecję albo Grecja atakuje Turcję. Co w związku z tym z artykułem 4 i 5 NATO? To znaczy, jakby to miało w praktyce wyglądać, skoro dwa kraje, bo oba należą przecież do Paktu Północnoatlantyckiego.
Obrona kolektywna zakłada obronę przed czynnikiem zewnętrznym. To jest właśnie pewien problem Sojuszu Północnoatlantyckiego, że przecież, znaczy problem, no to jest atut i problem. Mamy do czynienia z pewnym systemem zależności obrony na zewnątrz. Jeżeli chodzi o wewnątrz, no na pewno tutaj ten konflikt moim zdaniem nie przybrałby pełnoskalowego wymiaru. Nie zakładam takiego scenariusza, dlatego że oba państwa są dość dobrze przygotowane do działań zbrojnych. To są silne armie, nie tylko turecka, ale również i grecka, które prowadzą procesy modernizacyjne, mają swoje atuty i też wiedzą, że byłoby to tragiczne dla ich gospodarek. Nawet podam bardzo banalną rzecz. Zauważmy, że i Grecy, i Turcy czerpią olbrzymie tutaj finansowe wsparcie z sektora turystycznego. Jak sobie wyobrażamy Morze Śródziemne, w ogóle ten region na przykład wschodniego Morza Śródziemnego bez turystyki dla obu państw? Wydaje mi się, że no naprawdę trzeba zachować ostrożność. Na pewno Sojusz Północnoatlantycki ma coś, co jest często niewidoczne, panie redaktorze, szanowni państwo. To jest ta dyplomacja zakulisowa sekretarza generalnego oraz w ogóle administracji całej NATO. Zauważmy, że wcześniej ten spór, gdzie właśnie wschodnia część Morza Śródziemnego była podkreślana jako właśnie rejon konfliktogenny w trakcie rejsu tak zwanego tutaj statku badawczego, a dokładnie jednostki Oruk Rejs, to wówczas też okręty między sobą były bardzo blisko, znajdowały się gdzieś tam obok siebie na tym akwenie, a za kulisami toczyła się prawdziwa praca dyplomatów i dyplomaci w NATO wykonują ją w sposób naprawdę perfekcyjny i często my dostajemy dopiero efekt końcowy w postaci tego, że nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, problem mamy znika. Pewną stabilizację.
Panie dyrektorze, chciałem zapytać, mamy już mało czasu, więc tak na koniec krótko chciałem zapytać o Serbię i Kosowo, bo Serbia po raz pierwszy od czasu zakończenia wojny, tej z lat 90. chce wysłać do Kosowa wojsko. No oczywiście politycy serbscy nie mają złudzeń co do tego, że siły pokojowe na to raczej nie wyrażą na to zgody. No ale czy tu możemy się spodziewać jakiegoś gwałtownego odżycia tego konfliktu serbsko-kosowskiego, można powiedzieć, albańskiego?
Powiem przewrotnie, że jest jedno państwo na tym świecie, które pracuje od dłuższego czasu, żeby przywrócić destabilizację właśnie tego regionu. Jest nim Rosja. Od próby obalenia czy też wprowadzenia zamachu stanu w Czarnogórze wiemy, że Rosjanie działają nie tylko dyplomatycznie, ale również i zakulisowo, a Serbia niestety, co pokazują władze serbskie w ostatnim czasie, w jakimś tam stopniu wspiera tą politykę, ten kierunek polityki Kremla. No i chociażby te obecne zaognianie sytuacji w takich warunkach bezpieczeństwa europejskiego no jest grą bardzo niebezpieczną, nie tylko dla wymiaru chociażby pomocy Ukrainie czy tego konfliktu, który tam się toczy, ale przede wszystkim dla stabilności całej Europy, dlatego że właśnie ta sytuacja, w którą my zainwestowaliśmy olbrzymi kapitał, bo to jest kapitał zarówno NATO, jak i kapitał Unii Europejskiej, jeśli chodzi o stabilizację regionu, zasypanie pewnych podziałów. no stworzenie skomplikowanej sieci pomocy dla tego regionu, no mogłaby dzisiaj się rozsypać i to wtedy podważałoby naprawdę dwa filary bezpieczeństwa europejskiego. Bardzo niebezpieczna sytuacja i wydaje się, że kluczowe jest tutaj naciskanie na polityków serbskich i w ogóle Serbię, bo rzeczywiście no to jest państwo, które nie powinniśmy w jakimś tam stopniu wyrzucić poza nawias naszej dyskusji, dlatego że się tak zachowuje, a nie inaczej, ale przede wszystkim pokazać alternatywy i pokazać, że istnieją alternatywy polityczno-dyplomatyczne, ekonomiczne.
A o niepokojach w Europie rozmawiałem z doktorem Jackiem Raubo z Defense24. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję ślicznie.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Teraz kolejny temat. Transport rzeczny wykorzystywany jest w Niemczech na dużą skalę, jednak nie oznacza to braku kłopotów tej branży za naszą zachodnią granicą. Więcej na ten temat w rozmowie redaktor Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Martin Staats, który jest prezydentem Federalnego Związku Niemieckiej Żeglugi Śródlądowej. On będzie mógł nam bardzo wiele powiedzieć o tej branży, o jej sytuacji w Niemczech, ale także o szansach, które ma pod tym względem Polska. Proszę mi powiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja pana branży w Niemczech? Jakie są pana wyzwania? Nasza branża znalazła się trochę nieprzewidzianie w samym centrum zainteresowania polityki. To właśnie w związku z ostatnimi wydarzeniami, wojną na Ukrainie, niskimi stanami wód w całej Europie Zachodniej. Jednocześnie w Niemczech prowadzimy także szeroką dyskusję z naszymi politykami na temat braku środków finansowych, ponieważ budżet na drogi wodne został zmniejszony o 355 milionów euro. Chciano zaoszczędzić w budżecie. Ostatecznie będzie to miało wpływ na finansowanie infrastruktury w następnym roku budżetowym. Niemniej jednak zapowiedź, że w związku z ostatnimi kryzysami żegluga śródlądowa ma znaczenie dla dostaw. Jakie są największe problemy i wyzwania pańskiej branży? Największym naszym problemem teraz w tej chwili to tak naprawdę jest wysprzedaż statków, czyli statki są kupowane do Europy Wschodniej, głównie na Ukrainę, ale także do innych krajów Europy Południowo-Wschodniej. Oczywiście te statki są ważne, one teraz utrzymują tak zwane Solidarity Lanes, ale z drugiej strony brakuje tych zdolności transportowych tu na miejscu. Rynek staje się jeszcze bardziej deficytowy, to tworzy problemy, szczególnie dla przemysłu tu w całym regionie Europy Środkowej. Szczególnie dotknięta jest tym rzeka Ren. To jest poważny problem. Kolejnym dużym problemem jest rażący brak wykwalifikowanych pracowników, który jest obecnie powszechny i dotarł już do wielu innych obszarów gospodarki, ale w naszej branży jest on bardzo dotkliwy. Innymi słowy, w ostatnich latach zawsze mówiliśmy, że na drogach wodnych jest jeszcze wystarczająca przepustowość. Tak, to prawda, jednak w Niemczech nie ma obecnie wystarczającej przepustowości. I to między innymi z powodu ponownego rozwoju przemysłu węglowego. Jakiej formy konkretnej pomocy ze strony rządu oczekuje pana branża? Mamy faktycznie różne elementy wsparcia, ale może najwięcej to ja mogę powiedzieć właściwie o Niemczech i o Holandii. Mamy programy dopłat do silników i mamy też programy na modernizację statków, które w zasadzie nie są takie złe i do których można mieć spory dostęp i to na różnych poziomach. Niemiecki program wsparcia został zasilony kwotą nieco ponad 100 milionów euro na najbliższe lata, jednak już jakiś czas działa, więc tych pieniędzy jest na pewno już mniej. Myślę, że było to pierwotnie może nawet 150-120 milionów euro. To są duże pieniądze same w sobie, ale oczywiście one nie wystarczą na modernizację wszystkich statków. Mówimy teraz naprawdę o modernizacji. Mówimy o działaniach o charakterze stoczniowym, o całkowitym odnowieniu statków, o zastąpieniu silników ogniwami paliwowymi. Problem tkwi jednak w tym, że wciąż nie ma powszechnego dostępu do wodoru. Oznacza to też, że być może uda się to tylko na jakimś terenie blisko portu, może tylko na jakimś ograniczonym terenie, w jakimś małym regionie. Jednak kluczowe dla całej branży są jednak ci mali przedsiębiorcy, prawda? Ci, którzy posiadają jeden, może nawet tylko dwa statki. Oni są przyszłością całej branży. Jak można akurat tych przedsiębiorców najlepiej wspierać? W tym przypadku najwyraźniej potrzebujemy całkiem nowego programu dofinansowania. Oczywiście, czy powinien to być taki krajowy, narodowy program? Ja bym właściwie wolał, żeby był to europejski program. Ale wygląda to tak, że łatwiej jest uzyskać zatwierdzenie dla programu na przykład wymiany silników albo dotacji do silników, a nie wielkiego programu do budowy całych statków, ale tak naprawdę potrzebujemy ambitnego programu budowy nowych statków. Co najmniej 60-80% inwestycji, szczególnie dla małych przedsiębiorców, aby oni mogli kupić takie statki. To chciałbym osiągnąć. A co poleciłby Pan Polsce, która ma w zasadzie duży potencjał? Jak Polska powinna postępować, aby rozwinąć lub ożywić funkcjonującą żeglugę śródlądową? Chciałbym być ostrożny, bo nie chcę udzielać Polsce za wiele rad, bo wiem i jestem przekonany, że sami macie dobrych specjalistów, którzy znają się na tym temacie i sami mogą sobie poradzić. Myślę, że odpowiedni program budowy nowych statków ze środków europejskich mógłby być także interesujący dla Polski. Oczywiście, być może trzeba by wtedy również odrodzić cały ten zawód z tym związany, ale to dotyczy również Niemiec. Prawdopodobnie musielibyśmy również spróbować to wszystko zorganizować na szczeblu europejskim. Może poprzez stowarzyszenia. Trzeba by było ożywić szkoły i kolegium zawodowe, tak jak się to dzisiaj robi w Holandii. Mamy dwa takie miejsca w Niemczech, tam gdzie można młodych ludzi wprowadzić do tego zawodu. I wtedy oczywiście trzeba też zdać sobie sprawę, że ani w Polsce, ani w Niemczech młodzi ludzie, którzy zaczynają dopiero karierę zawodową, nie mają gdzieś schowanych 4 milionów, może 5 milionów euro na całkowicie nowy okręt. Pewnie nie mają nawet 300 czy 200 tysięcy euro, żeby kupić sobie jakiś używany statek. Już choćby z tego powodu potrzebują oni pomocy, już na samym początku. Jednak nie bardzo potrafię ocenić polski rynek. Mógłbym sobie natomiast wyobrazić, że jak cały ten biznes się odrodzi, to pojawią się także firmy czarterowe, całe spedycje. Dziękuję panu za rozmowę.
Można powiedzieć, że temat żeglugi śródlądowej to temat rzeka, dosłownie i w przenośni. W związku z polskimi planami użeglownienia Odry na pewno jeszcze będziemy do niego wracać, także w kontekście relacji polsko-niemieckich. Szanowni Państwo, nasz program dobiega pomału końca. To ostatnie wydanie naszej audycji przed świętami, zatem od całego zespołu magazynu zachodniego Radia Poznań, czyli od redaktor Aleksandry Fedorskiej, Krzysztofa Jankowskiego i mojej skromnej osoby, chciałbym przekazać życzenia przede wszystkim spokojnych świąt w tych mało spokojnych czasach. Sprzed mikrofonu żegna Bartosz Garczyński, to był Magazyn Zachodni, do usłyszenia po świętach.
Magazyn Zachodni.